Czekaliśmy na to spotkanie, zapowiadaliśmy je naszym słuchaczom i stało się. Zanim pojawi się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej 19 marca, dziś spotka się z nami, goszcząc w studiu Polskiego Radia w Warszawie, Irena Santor. Dzień dobry, Wojciech Kujałowicz, kłaniam się pani.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że będziemy się mogli znów spotkać.
Kłaniam się w imieniu naszych słuchaczy i oczywiście nas wszystkich z Radia Białystok. Kiedy była pani ostatni raz w Białymstoku z koncertem? Przypominaliśmy sobie ten moment, prawda?
No właśnie, o to chodzi, że pan sugeruje, że to było 2 lata temu. To
8
wobec tego czas bardzo szybko. 8 marca 2 lata temu, to znaczy, że czas bardzo szybko, niesprawiedliwie szybko mija, ale mnie się wydaje, że ja byłam jeszcze potem u państwa właśnie w Filharmonii. Albo to było przedtem, albo zaraz pod, nie wiem, ale było cudnie. To jest najważniejsze. I w jednym, i w drugim wypadku. I w teatrze, i w Filharmonii. Koncerty były cudne. Państwo jesteście publicznością wymagającą, ja mówię, o Białymstoku. Ale to warto się spotykać z taką publicznością, która nie bije brawa tylko dlatego, że ktoś tak długo żyje, na przykład jak ja, tylko dlatego, że ma im coś do powiedzenia albo nie ma do powiedzenia. I to mnie cieszy zawsze.
O tę publiczność też chciałbym zapytać, czy rzeczywiście można ją w jakiś sposób ocenić, czy też zróżnicować ze względu na to, w jakim miejscu się pani znajduje. Czy, mówiąc wprost, ta białostocka jest na przykład nieco inna niż ta z Wrocławia, Warszawy, Krakowa?
Właśnie już o tym mówiłam, że państwo jesteście wymagającą publicznością. Tu was nie można byle czym zaczarować. Jeżeli śpiewa się piosenkę taką od sobie, ta la 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 la, no dobrze, to państwo ją tak też przyjmują. Ale jeżeli to jest piosenka wartościowa, dobra, która niesie w sobie jakieś przesłanie albo dobre wykonanie, to wtedy państwa reakcja jest jeszcze inna. Ja się cieszę, że ja mogę współpracować z zespołem muzycznym, bardzo dobrym zespołem muzycznym. I tu muszę ukłonić się właśnie białostoczanom, bo pan Mariusz Dubraski pochodzi z Białegostoku, skończył oczywiście wszystkie uczelnie, które trzeba było skończyć. Jest fantastycznym akompaniatorem, co nie jest bez znaczenia. Ma do swojego kompletu do współpracy jeszcze 2 muzyków, i perkusistę, i kontrabasistę. To jest bardzo mały zespół, bo na perkusji gra pan Grzegorz Poliszak, a na kontrabasie gra, Boże mój, widzi pan, jaka jestem, skleroza. Zaraz sobie przypomnę. Chwileczkę.
Zdążymy, Ruciński, mamy mnóstwo czasu.
Ruciński, ale teraz chodzi mi o imię jeszcze. Przypomnę sobie i w trakcie audycji powiem.
To może ja sobie zajrzę do naszej skrzynki pocztowej, bo tutaj trafił mail od kogoś, kto bardzo uważnie śledzi pani koncerty. A ten mail brzmi tak. Witam, proszę o pozdrowienie pani Ireny Santor. Jestem jej ogromnym fanem i 2 kwietnia znów wybieram się na koncert do ATM do Wrocławia. Po koncertach zawsze wspólne zdjęcie, z czego zawsze się cieszę. Serdecznie pozdrawiam i życzę nie 100, ale minimum 300 lat i do zobaczenia we Wrocławiu 2 kwietnia. Podpisano wierny fan Arkadiusz Stasiak.
No więc kojarzę i dziękuję bardzo panu Arkadiuszowi. Liczę już na to spotkanie i zrobimy znów wspólne zdjęcie.
Tak, oto jesteśmy globalnym medium, dzięki którym możemy sobie komunikować się również z pani fanami z Wrocławia. To jeśli ktoś z państwa, i tu zwracam się do naszych słuchaczy, chciałby jeszcze pani Irenie Santor jakieś pytanie zadać albo ją pozdrowić, to nasz adres studio@radio.białystok.pl jest do państwa dyspozycji. A ja obiecuję, że będziemy dzisiaj sięgali po pani płytę Punkt Widzenia.
A no właśnie, tę moją ostatnią, już teraz myślę, że naprawdę ostatnią, ale wracam jeszcze na chwilę do publiczności białostockiej, bo to nie są komplementy. My na scenie dokładnie wyczuwamy, kto przyszedł na koncert. I ja się bardzo dlatego cieszę na kontakty z Białymstokiem, bo jak mówię, wy jesteście tak ochoczo bardzo nie bijecie brawa, jak nie ma po czym. To mnie bardzo cieszy, bo to jest od razu, my na scenie wiemy, czy to, co robimy, jest coś warte, czy nie. Czy ktoś nas pamięta dlatego, że po prostu pamięta, bo wypada, albo pamięta dlatego, że chce zachować w pamięci coś ważnego, co przenosimy. To jest ważna nauka. Każdy koncert jest dla mnie bardzo ważną nauką. Czy jeszcze jestem coś warta, czy państwo chcą się ze mną spotykać tylko dlatego, że mam dużo lat, czy dlatego, że coś jeszcze wnoszę sobą. To jest zawsze egzamin.
Zawsze takie sformułowania, przepraszam, pomyślałem sobie teraz, że zawsze takie sformułowania, jeśli mówi, wypowiada je artysta z wieloletnim doświadczeniem, mnie zaskakują, bo my, publiczność, bardzo często patrzymy na państwa, na panią, jako osoby, która z olbrzymim bagażem doświadczeń, profesjonalizmu, no, co tu dużo mówić, wytrenowanej również pewności siebie wychodzi na scenę i pokazuje nam swój talent. A pani mówi, że każdy koncert jest jakby ten pierwszy.
Tak, tak, proszę pana. I tam pan mówi o tym, że ja już mam taki wytrenowany sposób wchodzenia na scenę. Ja się trzęsę, przepraszam za porównanie, jak barani ogon. Naprawdę bardzo się trzęsę. To jest poczucie odpowiedzialności przed państwem. Mówimy w tej chwili o Białymstoku, bez komplementów, przed waszą publicznością trzeba stać na baczność. To nie jest tak, że można sobie pozwolić na taką byle jakość. Wchodzę, mam luz, blues, tak, zaśpiewam. I tak, ta się piosenka się podoba, ta nie, nie, było ładnie, przeszło. O nie, o nie, o nie. Zresztą to za to państwa cenię i za to tę publiczność zachowuję w mojej pamięci. Ja mam kolegów, jeszcze z jednego kolegę, konkretnie pana Łukaszewicza Bogdana, z którym byłem razem w Mazowszu, a który przez wiele lat uczył swoich, uczył właśnie w szkole muzycznej u was, państwo w Białymstoku, gry na oboju. I pamiętam, że kiedy Bogdan czasami był na koncercie, to zależy od jego spojrzenia, czy to było kose spojrzenie, czy takie miłe, no wiesz, było. Czy też takie miłe, koleżeńskie, ale no, nie przyniosłaś mi wstydu. I to jest właśnie to, dlaczego tak cenię was.
Irena Santar z emocjami czeka na to spotkanie z białostocką publicznością. Zajrzyjmy na płytę, o której wspominaliśmy. Punkt widzenia. Ten album otwiera utwór zatytułowany Profesorowie.
Właśnie. Tę piosenkę prosiłam, o napisanie tej piosenki prosiłam Wojciecha Młynarskiego, bo po wielu, wielu latach chciałam jakoś zrewanżować się wszystkim tym, którzy, no co tu dużo mówić, brali udział w moim nie tylko wychowaniu zawodowym, ale także i wychowaniu w ogóle. Bo ja się wywodzę z tych czasów, kiedy nauczyciele uczyli nas nie tylko abecadła, ale także pozwalali się po lekcjach z sobą spotykać. Tak po prostu przychodziło się do nauczyciela, bo się przechodziło koło jego domu i albo miało się coś do powiedzenia, albo do zapytania i nikt z nas nigdy nie był od tego progu odtrącany. Te drzwi były otwarte. I to nie tylko dotyczyło tych takich najdalszych wstecznie tych lat, kiedy chodziłam do szkoły powszechnej, ale także potem, kiedy w Mazowszu edukowano nas i to proszę potraktować serio. Myśmy zdawali egzaminy ze szkoły muzycznej, z ogólnokształcącej wiedzy, na tych samych prawach, na jakich te egzaminy zdawali ludzie chodzący, prawda, w Warszawie, przychodzący do szkoły muzycznej, albo ci, którzy kończyli swoje szkoły ogólnokształcące w Warszawie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Mazowsze to było takie wydzielone społeczeństwo. Do nas przyjeżdżali nauczyciele, ci wszyscy, którzy właśnie uczyli w Warszawie i nas potem gremialnie egzaminowano. Dlaczego? Dlatego, że myśmy jednocześnie występowali, prawda? Jeździliśmy na koncerty z Mazowszem, mieliśmy swoje obowiązki już w tamtych chwilach zawodowe i to były egzaminy prawdziwe. Ja się chciałam jakoś wszystkim tym zrewanżować za to, że dokładali tyle starań, żebym wyszła na ludzi, o tak. I dlatego prosiłam Wojtka, żeby mi taką piosenkę napisał. I on to chętnie zrobił, bo ja Wojtka znam od zawsze, właśnie od jego dziecięctwa.
To posłuchajmy
mieszkaliśmy
sobie
po sąsiedzku.
To posłuchajmy tak sobie tego utworu.
Słowa, a Korcz napisał
Wojciech
piękną muzykę.
Młynarski. A właśnie, muzyka
i Włodzimierz Korcz.
I rozmawiamy sobie tak przeplatając trochę historię ze współczesnością, bo przecież jest i co wspominać, i jest co również zapowiadać. To a propos między innymi koncertów. Zapytam panią teraz o początki kariery, o ten moment, kiedy odeszła pani z Mazowsza i zaczęła śpiewać już i występować solo. W kontekście tych dróg, które wybierają młodzi artyści, jak pani sądzi, czy współcześnie jest zaczynać łatwiej, czy łatwiej było wtedy przed laty?
To jest trudne pytanie. Ja nie wiem, jak dzisiaj się robi karierę, ale tak z mojego oglądu wnoszę, że dziś jest wbrew pozorom trudniej, bo jest wiele momentów, kiedy wiele możliwości startu. Prawda? Są różne festiwale, różne przeglądy, tam tysiące rzeczy, gdzie można stanąć i pokazać, że ma się coś do powiedzenia, no ma się talent. Ale z drugiej strony to za sobą nie nosi dalszego, nie niesie dalszego ciągu. A za moich czasów, kiedy ja debiutowałam, było trudniej o tyle, że jeżeli już się przeszło przez sito jakiegoś egzaminu, jakiegoś sprawdzianu, to wtedy był ten dalszy ciąg, bo nas zapraszano do nagrania. Do nagrania w radiu, potem jeżeli się sprawdziliśmy, do nagrania piosenek na płyty, zapraszano nas do telewizji, ale to wszystko na podstawie tego, że się czymś no ważnym legitymowaliśmy, jakimś zasobem, nie wiem, talentu.
Współcześnie mamy z kolei możliwości bardzo szerokie ze względu na technologię, czyli na przykład internet, prawda? Różnego rodzaju programy talent show, jest tego mnóstwo i wydawać by się mogło, że nic tylko korzystać, ale to wcale nie znaczy...
Co z tego wynika?
No właśnie, co z tego wynika? Bo być może łatwo jest zacząć współcześnie, ale trudniej przetrwać na przykład na tym rynku.
Otóż to, ja wracam dlatego do moich początków, że skoro myśmy znaleźli się na antenie, skoro nagrywaliśmy płyty, skoro byliśmy w telewizji od czasu do czasu, to był nasz największy egzaminator, publiczność. Jeżeli publiczność nas akceptowała, to zostawaliśmy. Jeżeli się rozwijaliśmy, to proszę bardzo, mieliśmy ten dalszy ciąg. Mieliśmy powód do istnienia, do rozwijania się. A dzisiaj każdy może nagrać płytę, każdy może wystąpić gdzieś w telewizji, każdy. I co z tego wynika? No niewiele. I mnie jest trochę żal młodych ludzi, bo wielokrotnie z tego, co słyszę, to ja widzę, że te talenty, bezsprzecznie talenty, gdzieś się rozmywają, gdzieś się gubią w takiej wielości, w takiej właśnie w tych możliwościach, w cudzysłowie wziąwszy to słowo.
Rzeczywiście coś chyba w tym jest. No to teraz przenosząc się znów do historii, ma pani na swoim koncie, w swojej dyskografii, wydawnictwa absolutnie wyjątkowe. Czy domyśla się pani, co mogę mieć na myśli?
Och, pewnie te piosenki, które zostały.
A nawet w kontekście nie tyle muzycznym, a nośnika, bo chodzi mi o 50 mniej więcej gramofonowych pocztówek muzycznych. Rzecz już dzisiaj praktycznie zapomniana.
Zapomniana, ale muszę panu powiedzieć, że ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, że te pocztówki są produkowane. To były takie czasy, kiedy myśmy nie mieli, po pierwsze nikt nas nie pytał o zgodę, to jest raz, a dwa, że myśmy nie mieli żadnego udziału w tym, że te pocztówki, że te nośniki, jak pan powiedział, się sprzedają. To jest dobrodziejstwo dzisiejszych czasów, że jeżeli ktoś wydaje płytę i ona jest sprzedawana, to są jakieś grosiki za to, że się tę płytę kupuje. Myśmy tego byli pozbawieni, ja dlatego nie wiem, ile było tych pocztówek, czy były, jakie były, pojęcia nie mam.
Ale pewnie fani pani muzyki mają po prostu w domach jeszcze gdzieś na pamiątkę zachowane. Może ktoś czasem komuś przesłał z dedykacją, bo przecież wtedy też taka tradycja była, prawda?
To się zdarza, że dzisiaj nawet jeszcze państwo przychodzą po koncercie, pokazują mi jakieś takie właśnie takie muzealne, takie zabytki. I proszą autografy na tym właśnie, żeby dopisać do tego dzisiejszą datę, prawda? No to jest bardzo miłe. Ja się z tego cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo.
To może
ktoś
teraz...
chce, żeby w jego domu była taka no, płyta, taka właśnie, nie wiem, takie coś.
Pamiątka
taka
po prostu,
taśma.
Myślę.
I ktoś do tego od czasu do czasu wraca, daj Boże. No więc to jest, proszę pana, największy wyróżnik. I o to chodzi. My dlatego tak pracujemy.
To teraz od tej historii zajrzyjmy sobie do ogródka współczesności, bo widziałem też pani aktywność na Facebooku. Komunikuje się pani ze swoimi fanami również tą drogą. Czy Facebook to miejsce, gdzie najczęściej spotyka się pani z tą młodszą publicznością, czy tam są również ci, którzy pamiętają panią od lat?
ach, ja się tu muszę do czegoś przyznać. Facebook, jakiś inny Bóg, to wszystko to są dla mnie tajemnice techniczne. Ja się w ogóle, ja nie wiem, jak się tym posługiwać. Mam swój mały, bo mały, ale fan klub. I to mój fan klub załatwia takie rzeczy. Oni się komunikują, oni w moim imieniu czasem pytają o to, co mają napisać, a czasem sami odpowiadają, bo wiedzą, bo wiedzą, co ja myślę, co lubię, ale Facebook niestety, widzi pan, to jest ta różnica między młodością a moją starością. Ja się już nie przenoszę we współczesny świat w taki sposób techniczny, chociaż muszę sobie powiedzieć, i to dla siebie na plus, że jeżeli chodzi o wyraz artystyczny, o interpretację tego, co dzisiaj nagrywam, to ona może nie jest bardzo współczesna, bo ja nie śpiewam różnego gatunku muzyki poza swoją własną, ale ten mój własny gatunek się gdzieś rozszerza, się gdzieś dopełnia jakimś innym wyrazem. Ja sobie to cenię i Może nieładnie, że się chwalę, ale cieszę się, że ja się ciągle rozwijam.
To jest właśnie chyba u artysty wyjątkowe, bo przecież przypomnę pani teraz rok 91, kiedy to okazało się, że pani Irena Santor ogłasza zakończenie kariery. Na szczęście ja myślę, że tak jak większość fanów muzyki uwielbia takich artystów, którzy ogłaszają zakończenie kariery, a potem jeszcze przez długi czas, choć może już nie tak intensywnie, można ich słuchać, można ich widzieć, można nabywać ich kolejne płyty. I tak było również w pani przypadku.
Tak, ale ja to robiłam z pełnym przekonaniem. Ja byłam bardzo, bardzo zmęczona. Myśmy kiedyś pracowali, jak to ja mówię, na akord. Więc zależnie od tego, ile koncertów wyśpiewaliśmy, to mieliśmy na bułkę z masłem albo tylko na bułkę, ponieważ wtedy mieliśmy określone pieniądze za występ. I tego nie można było przekroczyć. Do tego się wtrącał pan minister kultury, łącznie z panem ministrem finansów, i tak byliśmy nagradzani według ich tam jakichś tabelek. Ale o czym ja mówiłam? Przepraszam, bo trochę zapomniałam.
Że byliście wynagradzani tylko i wyłącznie za występ.
Już wiem, wróciłam, proszę darować. Ale w moim wieku to jest możliwe, czasami się zgubię. Chodziło mi o to, że zmęczyłam się. Ja pracowałam bardzo intensywnie. Wielokrotnie tak było, że wyjeżdżałam na 10 dni z Warszawy i w tym czasie mieliśmy na przykład 30 koncertów, 35 koncertów. To już nie, ja tego nie robiłam, bo tak, aż tak intensywnie nie. Zdarzało mi się, że miałam 4 koncerty dziennie, ale wtedy umierałam. Ale 3 koncerty to była właściwie norma. I można się było zgubić w tym poczuciu odpowiedzialności za koncert, bo to nie jest tak, że jak się ma 3 koncerty, to ten trzeci już jest taki, aby tylko się skończyło. Nie. Jeżeli się jest uczciwym zawodowo, to idzie się na całe palenie. I wtedy właśnie dochodzi się do takiego momentu, kiedy się mówi stop, już nie mogę. Ja już nie mogę się aż tak spinać, bo ja się spalę. Już się spaliłam, ale dosyć, więcej nie, jeszcze chcę pożyć. Ale potem minęło 5 lat i na szczęście dla mnie to państwo zdecydowali, że ja na trochę wróciłam na scenę. Właśnie tak jak pan mówi, już nie tak bardzo szeroko, już nie tak często, ale za to jestem ciągle jeszcze obecna, no właśnie w tym życiu estradowym, scenicznym, ale to zawdzięczam państwu, namowom państwa. A słuchaj, daj spokój, nie możesz tak siedzieć w domu, no co będziesz robiła? Gotować specjalnie nie umiesz, no więc może się nawet i więcej nie nauczysz. To jest, nie no, zajmij się, ale i tak dalej, i tak dalej. I tak jak to kobieta. Troszeczkę to jeden koncert, to drugi, trzeci, a teraz już jestem właściwie bardzo tak pod opieką pani menadżer, która zna moje potrzeby i wie, że pewnych rzeczy nie zrobię. I bardzo, chociaż jej się nie chce i namawia, ale honoruje. Mogę mieć 2 koncerty w tygodniu. Jak się zdarzy, czasem 3, to ja płaczę rzewnymi łzami, ona też, ale ale tak się umówiłyśmy i ona to honoruje.
No to rzeczywiście jest.
Jestem na scenie. Dziękuję Państwu za to, że mnie Państwo do tego namówili. Ciężko mi z tym jest, bo bardzo płaczę. Muszę się regenerować po koncercie dłużej niż dawniej, dłużej. Ale wiek ma swoje prawa, ale cieszę się.
Dzięki temu, iż zdecydowała się Pani ten powrót, no możemy znów na żywo usłyszeć te nie tylko nowe, ale też te klasyczne utwory znane od wielu, wielu pokoleń. Myślę, że rozmawiając o tej współczesności i o historii, chcielibyśmy również poznać Pani punkt widzenia na to wszystko, co wydarzyło się w Pani karierze. Stąd moje pytanie, gdyby miała Pani wymienić kilka takich kamieni milowych w karierze, co to by było?
Myślę, że pierwszy festiwal w Sopocie w roku, to było bodajże 61, ale już nawet ja nie pamiętam dat, nie jestem od dat. Dlaczego? Dlatego, że Pagard i Polskie Radio zdecydowali wtedy państwo, no, że powołają do życia festiwal międzynarodowy. Duże może słowo, ale chodziło o to, żeby lansować polską piosenkę za granicą. A wtedy dość było to było trudne. Więc pierwszego był tak, Dzień Polski, z czego się składał ten festiwal, z Dnia Polskiego i z Dnia właśnie Międzynarodowego. I muszę przyznać, że to było takie pierwsze zetknięcie polskiej piosenki, która troszeczkę chciała wyjść poza granice Polski. I że ta piosenka zdała wtedy bardzo duży egzamin, bo na tle tych zagranicznych piosenek myśmy wypadli bardzo dobrze. Chodzi o to, że zaproponowaliśmy gatunek piosenki, który właściwie był takim wykładnikiem, tak ma wyglądać polska piosenka. Zagraniczni koledzy przyjechali z takimi piosenkami lekkimi, łatwymi i czy ja wiem, no tak sobie pośpiewali, było bardzo ładnie, byli świetnie przygotowani, byli bardzo pięknie ubrani, myśmy wszystkich ich podglądali, skąd mają takie ładne rzeczy, no właśnie z zagranicy, do których może nam było daleko, ale gatunek tej piosenki, to było ważne, że ten gatunek w jakimś sensie został i był odniesieniem do każdego innego festiwalu potem piosenki polskiej już w Opolu. To jest ważne. Ja miałam szczęście na tym pierwszym festiwalu, bo zostałam wyznaczona, wtedy Polskie Radio wyznaczało do śpiewania repertuaru, który chcieli pokazać, prawda, na festiwalu, więc zaproponowano mi piosenkę moich marzeń, bo ja tę piosenkę słyszałam tam kiedyś, nawet nie kiedyś, tylko 3 dni przed wezwaniem mnie do radia w kabarecie starszych panów i to był walczyk Aubara. Śpiewała to wtedy pani Barbara Kraftówna, ale mnie się, nie wiem dlaczego. Są momenty, kiedy zdarzają się cuda i ja jestem tego świadkiem. Dlaczego mi się wydawało, że walczyk Aubara, i to ja bym tak chciała, to takie piękne, ale ja tak chciałabym szeroko, żeby to była taka piękna kantylena. I za 2 dni po tym wypadku, po tym fakcie zaproszono mnie do radia i pan Szpilman, tak machając mi tą fortepianówką przed oczami, bo on był taki impulsywny, mówi, proszę pani, została pani wyznaczona do wyśpiewania na koncercie festiwalowym. I ja mam tu dla pani piosenkę, proszę bardzo, ale jak pani tę piosenkę źle zaśpiewa, to ja ją pani odbiorę, bo to jest bardzo ważna i piękna piosenka, tak powiedział wielki muzyk.
A pani jeszcze wtedy nie wiedziała, że to jest ta piosenka, tak?
I ja patrzę tak, on mi tak macha tym papierem, a ja, tam jest napisane Aubara. Myślę sobie, to jest niemożliwe. Ale ja mu powiedziałam właśnie wtedy, że ja bym tak chciała szeroko, że ja tak inaczej, że to cała taka stremowana, bo myśmy się go bali, bo on był taki impulsywny trochę, ale dusza człowieka, ale ja strasznie impulsywny. I posłał to, wtedy pamiętam, Szpilman do do Krakowa, do pana Tadeusza Dobrzańskiego. Tak pamiętam, niewiele nazwisk tak mi się wryje czasami w pamięć, ale to pamiętam. I pan Dobrzański Tadeusz napisał do tego aranżację, opracowanie. Jak przyszłam na pierwszą próbę, myślę sobie, Boże, co ja mam śpiewać? Tam jest tylko tita, tim, pum, pam. To jak ja mam to zaśpiewać? Gdzie ja się tu znajdę? I potem przyszło tutti. Jak cała orkiestra zagrała ten temat, myślę sobie, a wszystko mi jedno, dobrze, pięknie, to ja już wiem, jak mam śpiewać ten początek, który jest taki właśnie nikły, taki zza mgły, taki mały, taki malutki, taki przewiewny, nie mam się na czym oprzeć, ale ja już wiem, bo ja słyszałam to tutaj.
Czyli jednym słowem te wspomnienia z takimi, związane z takimi ważnymi wydarzeniami dotykają raczej początkowego okresu kariery, ale ponieważ...
Nie tylko.
To wymienimy jeszcze
potem,
coś.
Potem przyszedł ten festiwal, dla mnie pierwszy, a to był z kolei chyba trzeci festiwal w Opolu polskiej piosenki. Bo proszę państwa, kiedyś najpierw był konkurs na piosenkę, która zostanie dopuszczona do występu w amfiteatrze w Opolu. No i jedną z... Teraz tego nie ma, szkoda. Bo to była wielka selekcja. Bo wtedy Powrócisz tu zostało, prawda, dopuszczone do występu. Ale ja nie miałam wtedy... Właściwie nikt mi tego Opola tak specjalnie nie proponował. Ale przyszedł do mnie Piotr Figiel, sam, osobiście. To było na 2 tygodnie przed festiwalem. I mówi, słuchaj, ja tu mam dla ciebie piosenkę, wiesz? I mówił, chodź, zobaczymy, jak to będzie. Zaczął grać, to było w M1, moim ukochanym studio w Warszawie, M1 na Myśliwieckiej. I tak gra, ja mówię, Piotr, to nie dla mnie, to takie jest ostre. Co ty? Nie, ja nie chcę. I tak marudziłam, a on grał. Po czym on mówi, słuchaj, dosyć tych sentymentów, powiedział do mnie. No naprawdę, niech mu pan Bozia to pamięta, żeby miał za to, co powiedział wtedy i co spowodował naprawdę życie piękne tam za światach.
To nawiążmy jeszcze
do... dosyć tych sentymentów i zaczął grać, a ja myślę sobie, Boże, to nieprawda. A on wymyślił, znaczy nie wymyślił, pośpiewaj, tonację, za tydzień próba, ja przyszłam na próbę i też tak jak wtedy z tym Ambara myślę sobie, to jest, ja zwariuję, ja tego nie umiem śpiewać, jest takie ostre.
To proponuję, żebyśmy nawiązali do jeszcze jednej piosenki. Dałam się namówić. Bo rozmawialiśmy też o utworze Siedzisz obok, pytasz grzecznie.
A tak.
No właśnie, tak, to powiedzmy tak. Jeszcze o nim
kilka słów. To jest taka piosenka, którą mi zaproponował z kolei Jerzy Derfel. Mówi, słuchaj, Ireneusz Rydyński tu mi przyniósł takie 2 teksty. Ja do tego napisałem muzykę, a ty akurat nie masz, powiedziałeś, że nie masz już co śpiewać w podwieczorku, to masz te piosenki. I ja się wtedy zachwyciłam tym bardzo, bardzo, bo to były takie prowokacje. Ta piosenka z kolei wymagała ode mnie innej interpretacji, nie tylko o tym, że ach, jaki piękny jest świat, jak ładnie kocham cię, a ty mnie i tak tralalala i piękna kantylena i ładna muzyka, tylko czegoś takiego zadziornego. Trzeba było w sobie poszukać czegoś takiego zadziornego. Wzięłam te piosenki, nie żałuję do dzisiejszego dnia. Nie, nawet nie do dzisiejszego dnia. Teraz, właśnie teraz, po dziesiątkach lat ją państwu przypominam. Bo warta tego. To jest też o miłości.
Czas płynie nieubłaganie, a nasze spotkanie z panią Ireną Santor także gdzieś będzie musiało mieć swój napis końcowy w postaci słowa meta. Więc zapytam panią o tę płytę, która na pewno będzie ważnym elementem każdego koncertu. Jest zresztą pewnie nim. Jak pani się udało namówić do współpracy takich autorów jak Seweryn Krajewski, Włodzimierz Korcz, Piotr Rubik, Krzysztof Herdzin? No, można by ich wymieniać jeszcze długo, prawda?
ja się starałam, żeby ta ostatnia płyta właśnie, żeby na tej ostatniej płycie właśnie byli ludzie, z którymi ja albo bardzo mało pracowałam, albo w ogóle nie. Więc nigdy nie pracowałam z Sewerynem Krajewskim i to za pomocą tutaj radiowej Pućki, czyli Szabłowskiej Marysi. Skontaktowałam się z Sewerynem Krajewskim, prosiłam go, czy by nie zechciał. No on zechciał, napisał, przysłał i w związku z tym mam taką piękną tutaj na tej płycie piosenkę o starości. To właśnie napisał Seweryn Krajewski do tekstu Włodzimierza Młynarskiego. Ale także pokusiłam się o to, żeby do Krakowa zadzwonić, do pana Michała Rusinka, którego w ogóle nie znałam ja, tak tylko z anteny telewizyjnej akurat wtedy jego znałam. Ale myślę sobie, on jest taki, ma takie poczucie humoru, inteligent, klasa pan, wielkiej klasy pan. To on mi pewnie napisze taką ładną pioseneczkę o blondynce. Tak się śmieję, dlatego że to tak głupio jest powiedzieć komuś wielkiemu, proszę mi napisać piosenkę taką leciutką, łatwą, przyjemną, komunikatywną. No ale on mówi jaką oczy. O blondynce. On się trochę speszył, ale napisał piosenkę o przepraszanie. No Boże, no cudo, zupełne cudo.
My dzisiaj to będziemy na zakończenie naszego spotkania słuchali utworu, który też w jakiś sposób musi być znaczący, bo powiedziała pani, tak, to może niech będzie ten utwór. Nie przejmuj się wcale miłością.
Tak jest, dlatego że z Grzesiem tym Wasowskim też nigdy nie pracowałam. To też jest po raz pierwszy. I mówię, Grzesiu, kochany, on do mnie mówi, ciociu, bo chciałam z nim koniecznie przejść na to, a on się powiedział, zabronił mi. Nie, no więc on mówi do mnie, ciociu, ja do niego, Grzesiu. I Grzesiu napisał piosenkę, nie przejmuj się wcale miłością. Proszę państwa, no co ja mogę państwu życzyć na wiosnę? Tak nie przywiązujcie wagi do wielkich płaczów, dramatów, takich miłości, co to, Boże mój, powinny się spełnić, a nie są. Nie przejmuj się wcale miłością. O.
Wobec tego pozostało nam już tylko na zakończenie posłuchać tego nagrania, ale mamy również dla pani pewną niespodziankę i tutaj musimy dokonać pewnego ekwilibrystycznego dzieła, bo wyjaśnimy słuchaczom, pani jest w studiu Polskiego Radia w Warszawie, my tutaj w studiu Polskiego Radia w Białymstoku, a na zakończenie i nad tę chwilę ostatnią przed nagraniem, które zaraz zabrzmi, mamy jeszcze w formie podziękowań dla pani drobną niespodziankę. Mam nadzieję, że właśnie do pani dotarła, czy też dociera.
Boże. O Jezu mój, dziękuję. Kwiaty, jakie cudne, dziękuję. Pięknie. Ale w radiu kwiaty, to jest niespodzianka, bo na scenie to czasami się zdarza, tak?
Być może ale zrobiliśmy coś, czego dziękuję. Jeszcze nigdy nikt w radiu nie zrobił. Tym bardziej nam miło.
No właśnie, państwo tego nie mogą zobaczyć, ale ja to opowiem, jak wrócę, jak przyjadę do Białegostoku. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękujemy również za wizytę i za możliwość spotkania się z panią. Przypominamy, Irena Santor w Białymstoku 19 marca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Podobno biletów już nie ma. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy.
Do zobaczenia.
I posłuchajmy zapowiadanej piosenki na zakończenie.